Dzień dobry, witam bardzo serdecznie ponownie w naszym cyklu Uczy i Bawi. Dzisiaj gościmy tutaj w Warszawie na Marszałkowskiej 107, w centralnym przystanku Historia, naszego wspaniałego gościa Grzegorza Kowala, autora gry Konspira, czyli nowej gry wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej. I postanowiliśmy, że będzie to niezwykle ciekawe, jeżeli sam autor opowie o koncepcji swojej gry i tym, jak też koduje w niej historię. Grzegorzu, oddaję ci głos. Może w ogóle skąd pomysł na taką grę?
Przede wszystkim dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że mogę tutaj w studiu IPN TV gościć. Pomysł na grę wziął się stąd, że jako rodowity wrocławianin temat opozycji antykomunistycznej lat 80. jest mi bardzo bliski. Moi rodzice działali w opozycji, zresztą Wrocław był nazywany w latach 80. twierdzą Solidarności. Stąd się wzięło moje zainteresowanie, a że jestem również fanem gier planszowych, to te dwie pasje zainteresowania mogły się połączyć właśnie w grze Konspira. Stąd się wziął ten pomysł.
Czy to jest twoja pierwsza gra, którą wypuściłeś? Czy pracowałeś wcześniej nad jakimś produktem?
Tak jak pewnie każdy fan planszówek, planszówkowy geek, tak jak to się mówi, różne rzeczy do szuflady sobie projektowałem, różne prototypy, natomiast tak, jest to mój debiut wydawniczy, pierwsza gra, którą udało mi się opublikować. Bardzo dziękuję IPN-owi za tę możliwość.
A czy grywasz w inne gry IPN-u?
Tak, grywam, znam chyba wszystkie. Taką moją ulubioną jest gra Łukasza Pogody ORP Orzeł. Bardzo lubię w to z moimi dziećmi grać.
O, super. Więc w każdym razie gry planszowe, można powiedzieć, nas dzisiaj tutaj sprowadziły, ale trzeba powiedzieć, że gry planszowe to nie jest tylko zabawa, chociaż oczywiście to jest ważny aspekt, może nawet główny, ale jest to też w przypadku Instytutu Pamięci Narodowej edukacja. I zarówno my tutaj w Centralnym Przystanku Historia prowadzimy zajęcia w oparciu o gry planszowe. Przede wszystkim jest to Kolejka 303, 111, Miś Wojtek. Otwieramy się też na różne inne gry, dlatego teraz też, zresztą nawet dzisiaj tutaj razem z Grzegorzem będziemy prowadzić zajęcia o grze Konspira dla studentów. W każdym razie, jeżeli chodzi o tę grę, to może też tak bym cię zapytał, jak uważasz, jakie walory edukacyjne przedstawia, jeszcze raz tutaj pokażę Państwu, gra Konspira. Czego właśnie uczeń, w jakim wieku, jak byś ocenił, czego może się nauczyć właśnie uczeń, czy też dorosły z tej gry?
To może zacznę od tego, że gry edukacyjne jako takie nigdy nie zastąpią również innych działań edukacyjnych. To jest jakiś jeden element, może taki haczyk, na który młody, zwłaszcza człowiek, może się złapać, żeby ten temat pogłębiać dalej, zainteresować się jakoś. Natomiast ważna jest dywersyfikacja narzędzi edukacyjnych. To tak tylko tytułem wstępu. Gra jest przeznaczona dla graczy od lat 12, ponieważ występuje tutaj mechanika blefu, a młodsi gracze mogą mieć z tym blefowaniem czasami problem, co dość porządnie przetestowaliśmy. Gra jest pomyślana w ten sposób, że w ciągu 15 minut gracze wcielają się w działaczy opozycji antykomunistycznej z lat 80., żeby zrealizować różnego rodzaju misje zlecane przez podziemne struktury opozycji. Natomiast wśród nich są również tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa, którzy będą starali się te misje sabotować. No i odpowiadając na pytanie, czego taki uczeń, nastolatek może się w ciągu tych 15 minut nauczyć. Zaczynając od tego, że dowie się, jakiego rodzaju formy oporu były realizowane w latach 80., będzie mógł realizować protest głodowy, albo zadymę uliczną, albo happening pomarańczowej alternatywy, malowanie na murach i tak dalej. Tych misji jest tutaj 12 i starałem się je zaprojektować w ten sposób, czy zaproponować takie wydarzenia z historii, aby w miarę pełny sposób pokazywały ten barwny pejzaż opozycji lat 80., jak różne rzeczy można było wtedy realizować, żeby się komunistom sprzeciwiać. Poza tym każdy z graczy również dostaje swoją postać do prowadzenia, jeśli tak mogę powiedzieć.
Weź, może je pokażmy tutaj. Tak wiem, że to będzie takie łatwe, ale możemy tutaj te karty postaci, jeżeli można je tak nazywać, wyjąć. Wiem, że będzie słabo to widać, ale to ja może przeczytam. Tak, no to są takie karty, jak tutaj widać, są bardzo ładne ilustracje. No i mamy tutaj szereg różnych postaci, które, jak rozumiem, mają też odzwierciedlać, można powiedzieć, całą tę naszą konspirację antykomunistyczną. Mamy między innymi tutaj drukarza, kolportera, redaktora, kontrwywiadowcę, zadymiarza.
Tak, więc gracze...
Wyrostka.
Tak, Wyrostek jest szczególnie ciekawy, to jest młodzieżowy działacz opozycji. Tak, tak władza komunistyczna w propagandzie nazywała tych licealistów, którzy gdzieś tam brali udział w zadymach czy w różnego rodzaju wydarzeniach Federacji Młodzieży Walczącej czy Międzyszkolnego Komitetu Oporu. Więc gracze wcielają się w postaci z lat 80. w różne role, które te postaci rzeczywiste realizowały, i dzięki temu też mogą zobaczyć, jak różne osoby o różnych kompetencjach mogły z tym komunizmem walczyć. Ale co jest najbardziej istotne, i na to też zwracali mi uwagę działacze opozycji antykomunistycznej z lat 80., z którymi również miałem okazję grać jeszcze na etapie testów, że podczas tej gry czuć to, że tak jak w autentycznych działaniach konspiracyjnych lat 80., tutaj również nie można do końca nikomu ufać, ponieważ wśród nas znajdują się ci zdrajcy, ci tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa. Natomiast i tak trzeba tę misję realizować, ponieważ trzeba jakby ten wspólny cel nadrzędny, czyli walka z komunizmem, jest tutaj istotniejszy nawet niż znalezienie tego tajnego współpracownika. Zresztą ta gra jest troszkę podobna do Mafii, jeśli chodzi o mechanikę ukrytego zdrajcy, ale jednym z elementów, który ją od Mafii odróżnia, jest to, że o ile w Mafii ten, kto grał, to wie dobrze, trzeba jakby wskazać, kto jest tym zdrajcą, żeby wygrać. Tutaj wskazanie czy domyślenie się, kto jest tajnym współpracownikiem, okej, będzie pomocne, żeby zrealizować misję, natomiast nie to jest celem gry. Celem gry jest zrealizowanie misji, czyli tam nie będę w mechaniczne szczegóły teraz wchodził, ale wspólne zebranie odpowiednich zasobów, żeby misję zrealizować. Także tego uczą się gracze. Mam nadzieję, zresztą widzę też po licznych zajęciach w szkołach, na przykład, które prowadzę, albo po informacjach zwrotnych, które od nauczycieli otrzymujemy, że rzeczywiście po tych partiach uczniowie troszkę rozumieją, na czym polegało konspirowanie w latach 80. Że właśnie ta zasada ograniczonego zaufania była bardzo istotna, żeby zrealizować nadrzędny cel, czyli zrealizować jakieś tam misje.
A czy te postacie, no bo rozumiem, że one są w różny sposób reprezentatywne dla tej naszej konspiracji, ale czy też ze samym wyglądem graficznym, czyli na przykład tutaj mamy łączniczkę, czy drukarza, czy za samym wyglądem i tymi opisami tutaj są, przeczytam jeden, tak? No bo to jest taka karta, rozumiem, że ona trochę ma imitować jeden z raportów Służby Bezpieczeństwa. Tutaj przeczytam jakiś przykład. Roman K., rencista, utrzymuje kontakty z prywaciarzami i spekulantami. Światło w jego mieszkaniu pali się do późnych godzin nocnych. I rozumiem, że to jest trochę jak takie rozeznanie ze strony SB. No i czy te postacie mają jednak jakieś inspiracje, czy mógłbyś zdradzić może, kto się za nimi kryje?
Inspiracje tak. W większości przypadków inspiracją do jednej czy drugiej postaci było kilka osób. To znaczy, to są jakieś takie archetypy po prostu, czy to drukarza, czy kolportera, czy wyrostka właśnie już wspomnianego. Natomiast w dwóch przypadkach rzeczywiście są to bardzo konkretne osoby. One nie są tu z nazwiska wymienione, natomiast jak ktoś zna trochę historię wrocławskiej opozycji, to powinien rozpoznać Eugeniusza. Eugeniusz Szumiejko, jeden z przywódców opozycji lat 80. we Wrocławiu. I w zasadzie Eugeniusz Szumiejko jest jedyną postacią, którą myślę, że ktoś mógłby rzeczywiście rozpoznać, jeżeli dość dobrze zna historię wrocławskiej opozycji. On też jest jedną z dwóch postaci, która jest narysowana na podstawie zdjęcia. A drugą postacią, to już taka troszkę moja prywata, jak wspomniałem, już moi rodzice w opozycji również działali, więc postać łączniczki jest wzorowana, tutaj, już tutaj pokazana, jest wzorowana na,
czyli jeszcze raz tutaj,
na mojej mamie rzeczywiście i jest narysowana na podstawie zdjęcia mojej mamy z drugiej połowy lat 80. Natomiast pozostałe postaci są po prostu interpretacją czy inwencją Huberta Ronka, czyli rysownika, który na podstawie dostępnych materiałów źródłowych to narysował. Zresztą podobnie jak ilustracje na misjach również są, nie są jeden do jednego przerysowanym zdjęciem, tylko są inspiracją. Też nam chodziło o to, żeby ta gra była możliwie uniwersalna, czyli nie tylko we Wrocławiu, żeby można było w nią grać, tylko w całej Polsce, żeby ludzie mogli się identyfikować, czy to z działaniami, które opozycjoniści podejmowali, czy z tymi postaciami. Dlatego to wszystko jest takie archetypiczne. Natomiast w broszurze edukacyjnej, która tak jak każda gra IPN-u taką broszurę oczywiście posiada, tutaj też te tematy są bardziej rozwinięte. Ja może wrócę jeszcze do tego haczyka, ponieważ mam nadzieję, że po zagraniu w tę grę uczniowie się zainteresują historią opozycji troszkę bardziej, że sięgną do tej broszury, dowiedzą się czegoś więcej, ewentualnie porozmawiają z rodzicami, z nauczycielami. A jak się ich zainteresuje taką broszurą, to być może sięgną jeszcze do bibliografii, która jest tutaj dość obszerna i wtedy wejdą w ten jeszcze głębszy poziom wiedzy o latach 80.
Tak, ta instrukcja jest właśnie bardzo dobrze pomyślana, ponieważ mamy tutaj, no po pierwsze, słowniczek. To jest dość istotne, bo no, w grze się pojawia dość dużo języka takiego, no powiedzmy epokowego, czyli właśnie czy konspira, czy kipisz różnego rodzaju, które no dla no młodych ludzi nie będą aż tak czytelne, dlatego fajnie, że mogą no dowiedzieć się na przykład, czym jest sitting. Więc myślę, że młodemu człowiekowi się nie będzie kojarzyć z formą protestu. No i mamy oczywiście też tę warstwę już, można powiedzieć, historyczną, no i mamy też bibliograficzną, więc to jest bardzo dobrze pomyślane. I no właśnie, wracając do tego, może już do tego etapu edukacyjnego, jakbyś mógł mimo wszystko tak opowiedzieć no, o takiej typowej rozgrywce, bo od razu też uprzedźmy, że zasady do tej gry, taki let's play byśmy powiedzieli, jest na stronie, na kanale na YouTubie IPN TV. Można sobie obejrzeć, jak się w to gra. Jest bardzo fajnie wyjaśnione, zresztą przez ciebie, Grzegorzu. Więc tam oczywiście też odsyłamy, ale byś mógł jeszcze mimo wszystko opowiedzieć nam,
jak wygląda rozgrywka.
Tak, bo może zacznijmy od początku.
Zaczynamy od wyboru misji. Gra jest od trzech.
Tutaj będę pokazywał.
Dobrze. Od 3 do 9 osób, więc w zależności od tego, ile osób akurat przy stole usiadło, taką misję sobie wybieramy.
Dobra, wybraliśmy misję podziemna drukarnia. Tutaj cytując, przeczytam: komuniści kontrolują wszystkie środki przekazu, dlatego prawdziwych informacji trzeba szukać w podziemiu. Waszym zadaniem jest zorganizowanie podziemnej drukarni. Nie macie powielacza, więc poza farbą i papierem będziecie potrzebowali desek, z których zbijecie prostą ramkę do sitodruku. Nie zapomnijcie o rękawiczkach. Pobrudzone farbą ręce mogą was łatwo zdekonspirować. No i tak. Dobrze, i co dalej? Wylosowaliśmy taką misję.
Tak, zaczynamy od przeczytania tego krótkiego tła fabularnego, zapoznania się z ilustracją autorstwa Huberta Ronka. Po tej stronie, gdzie jest ten opis tła, czyli po drugiej w tej chwili.
Tak, mamy tutaj.
Tak, No i jak już się zapoznaliśmy, to odwracamy sobie na tę stronę, nazwijmy to mechaniczną. Tutaj również znajduje się cytat źródłowy pod nazwą. W tym przypadku jest to cytat z takiej broszurki Mały konspirator. Zresztą świetna, polecam wszystkim.
No jest też w tej bibliografii zresztą polecona tam.
Tak, na samym końcu. To jest fantastyczna rzecz, żeby poczuć klimat właśnie konspiracji lat 80. Więc jeszcze można się zapoznać z tym cytatem źródłowym. No i losujemy lub wybieramy sobie te postaci, o których powiedzieliśmy sobie na początku, czyli każdy z graczy dostaje planszetkę drukarza, łączniczki, przywódcy i tak dalej, oraz losuje swoją tajną tożsamość, czyli albo opozycjonisty, albo tajnego współpracownika służby bezpieczeństwa. No i tego, kim jest, nie ujawnia aż do końca gry.
Tak, może to nawet pokażmy, to się odbywa, no to akurat to jest świeży zestaw, więc aż go wypakuję, no można wylosować, że się jest albo opozycjonistą, albo że jest się tajnym współpracownikiem. No i oczywiście dostajemy je z takim znakiem zapytania, tylko my wiemy, kto jest.
Tak, kładziemy
TW, a kto jest opozycjonistą?
Kładziemy to zakryte przed sobą, nie pokazujemy aż do końca gry. I rozpoczyna się rozgrywka. Każdy z graczy ma na ręce karty zasobów. Nie będę wchodził w szczegóły, te karty zasobów można sobie wymieniać, ale jak kogoś interesuje aż tak szczegółowo, to może sobie obejrzeć tą wideo instrukcję. Natomiast clue gry polega na tym, że trzeba się między sobą dogadać, co kto ma na ręce, jakie karty ma na ręce i co może przynieść na spotkanie konspiracyjne, żeby tę misję zrealizować. W przypadku podziemnej drukarni jest nam niezbędna farba, papier, rękawiczki, żeby nam się ręce nie pobrudziły, no i deski do zbicia ramki sitodrukowej. Oczywiście czym jest ramka sitodrukowa też
dowiemy się z instrukcji.
Też dowiemy się z instrukcji, jeżeli ktoś nie wie, czy z tego słowniczka. No i gracze zagrywają zakryte, bo to jest bardzo istotne, że w tej grze nigdy niczego nie pokazujemy, natomiast możemy mówić, co chcemy. Więc taka złota zasada, mówimy, co chcemy, nie pokazujemy nigdy niczego, więc zakrytą kartę kładziemy na swojej planszetce postaci, deklarując, że na przykład to ja zagrywam farbę, ktoś tam, to ja mam papier, to dorzucę papier i tak dalej, i tak dalej. No i gdyby wśród nas nie było żadnych zdrajców, to pewnie w pierwszej rundzie ta misja już zostałaby zakończona. Natomiast jako, że zdrajcy na pewno się w tej grupie znajdują, no to nie jest to takie proste. I po tym, jak każdy zadeklaruje po tej wspólnej dyskusji, co przyniesie, głosujemy. Głosujemy nad tym, którą z tych kart odrzucimy, to znaczy komu nie ufamy tak do końca. Zresztą motto tej gry to jest uważaj, z kim knujesz. Jak już zagłosujemy nad tym, którą z tych kart odrzucamy, tasujemy wszystko, co zostaje, bo to też jest bardzo istotne, że my do końca nie będziemy wiedzieli, kto jaką kartę zagrał.
No bo możemy powiedzieć wszystko tak naprawdę. Możemy powiedzieć, że tak, przyniosę na spotkanie drewno albo farbę, a tak naprawdę przynoszę milicję, która później zgarnie pozostałych tak do nas.
Tak.
Więc nigdy nie wiadomo, co kto ma w planach.
Tak jest. No i jak już odkryjemy te karty, przypominam, że nie wiemy, co kto zagrał, natomiast wiemy, co kto deklarował, że zagra. Więc tutaj musimy bacznie obserwować. Im większa grupa, tym pewnie jest to trudniejsze. Natomiast musimy ciekawsze też dzięki temu, bacznie obserwować, co kto mówił, że zrobi, a później jakie były tego efekty. No i efekty mogą być takie, że albo po prostu rzeczywiście udaje nam się zebrać te niezbędne zasoby do gry, albo trafiają się różnego rodzaju rzeczy nieprzyjemne w stylu właśnie zatrzymanie, kipisz i tak dalej. Również możemy te nieprzyjemne rzeczy przygotować się na nie, przygotowując sobie różnego rodzaju alibi. Dodatkowa rzecz, jeżeli w ciągu jednej rundy zdarzy się, że zagramy dwa takie same zasoby, czyli dwie osoby zagrają takie same zasoby, no to służba bezpieczeństwa zaczyna nabierać podejrzeń, że coś dużo tej farby na przykład w jednym miejscu zaczyna znikać. No i podejmujemy w związku z tym ryzyko, ciągniemy taką kartę ryzyka, tam czasami są rzeczy dobre, czasami są rzeczy złe. I tak samo jak będziemy zagrywać karty zasobu ludzie, również zawsze jak nowi ludzie przychodzą do konspiracji, no to podejmujemy ryzyko, bo nigdy nie wiemy, czy ta osoba nie ciągnie za sobą ogonu, albo nie jest jakimś plotkarzem i tak dalej, więc tego typu nawiązania, czy powiązania mechaniki do fabuły, do historii w tej grze również się znajdują. No i jeżeli na koniec rundy wszystkie zasoby udało się zebrać, no to wygrywają opozycjoniści. Jeżeli nie, przechodzimy do rundy drugiej. Druga runda wygląda zasadniczo tak samo, tylko mamy już więcej wiedzy na temat zachowań różnych graczy. No i jeżeli na koniec trzeciej rundy nie uda się zebrać zasobów, albo dojdzie do wpadki, czyli któryś z TW zagra taką kartę wpadka i nie zostanie ona odrzucona przez na przykład kartę alibi, no to wygrywają tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa. Poza tym każda z postaci, o których sobie mówiliśmy, również ma swoje zdolności specjalne, które również mechanicznie nawiązują do tych ról, które te osoby pełniły. Czyli na przykład łączniczka może przekazywać karty między graczami, kontrwywiadowca może podglądać karty innych graczy, przywódca może stwierdzić, że ta misja mi się nie podoba, wymieniamy i tak dalej, i tak dalej. Co jest tutaj istotne, każdą z tych zdolności można wykorzystywać zarówno na korzyść opozycji, jak i na korzyść tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa. I dobrze jest obserwować, co kto robi, czy w ogóle decyduje się korzystać ze swoich zdolności, jeśli tak, to w jakim momencie i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taka gra o społecznej dedukcji tak naprawdę. Trzeba bacznie obserwować, co robią inni i jeżeli dobrze to robimy, to będziemy w stanie grę wygrać.
Tak, no właśnie o tej społecznej dedukcji do mnie zastanawiało, bo ty już sporo tych gier przegrałeś, rozgrywałeś sporo tych gier dla różnych grup wiekowych, grałeś z różnymi ludźmi i tak mnie nurtuje, czy dostrzegasz jakieś takie mechanizmy społeczne, czy takie różnego rodzaju strategie, które ci gracze podejmują, no bo ta gra jest tak naprawdę w dużej mierze oparta na właśnie na wydedukowaniu, bo pierwsze, kto jest tym tajnym współpracownikiem, to też wymaga takiego odczytywania różnych zachowań, też tego jak ktoś po prostu jak będzie grał, więc to jest w dużej mierze taka gra, gdzie nie jest narzucony jeden schemat tego, jak się powinno w tę grę wygrać, więc czy ty dostrzegasz jakieś takie zachowania ludzkie, które wtedy wychodzą w czasie tej gry? I czy one się jakoś różnią dla różnych grup wiekowych?
Wydaje mi się, że nie różnią się dla różnych grup wiekowych. Przynajmniej tak wynika z moich obserwacji. No, fakt, że ja obserwowałem głównie nastolatków, ja myślę, że ze 100-200 partii już co najmniej widziałem, bo te testy trwały ponad rok. Zjechałem cały Dolny Śląski i nie tylko w różnych szkołach, ale również wśród osób, tak jak powiedziałem, na przykład działaczy opozycji lat 80., czyli wśród seniorów dzisiaj w zasadzie, można by tak powiedzieć. Co mogę powiedzieć? Jeśli chodzi o tajnych współpracowników, no to w zasadzie taktyki są dwie. Albo się gra bardzo ostrożnie, tak żeby nie zostać zdekonspirowanym zbyt łatwo, natomiast wtedy opozycjoniści mogą po prostu zrealizować misję, bo jeżeli tajny współpracownik będzie im pomagał albo grał tak, żeby nie zostać odkrytym, no to po prostu szybko uda się zebrać niezbędne zasoby i się przegra. Albo w sobotę zeszłą, czyli kilka dni temu, miałem okazję obserwować taką partię, gdzie no jako, że tych tajnych współpracowników może być więcej, to jeden z nich wziął na siebie w bardzo taki widoczny sposób całą winę na siebie, że jakby grał w ten sposób, że dla wszystkich było oczywiste, że to on jest tutaj tym donosicielem, on wrzuca te karty donosów i wszyscy opozycjoniści jakby skupiali się na tym, żeby to jego karty neutralizować, podczas gdy w grupie był jeszcze drugi tajny współpracownik, który mógł sobie dość swobodnie realizować swoje misje, ponieważ i tak wszyscy myśleli, że to ten jeden, który tak najbardziej się tutaj uzewnętrznił, jest tym złym i zapomnieli o tym drugim. Natomiast, tak jak powiedziałem już troszkę na wstępie, jeżeli gracze skupią się na tym, żeby tego tajnego współpracownika wykryć, mogą zapomnieć o tym, że muszą przede wszystkim zrealizować misję, czyli zebrać te zasoby. I to jest z kolei ciekawa obserwacja opozycjonistów, czyli tych dobrych. Zazwyczaj zawsze opozycjonistów w tej grze jest więcej. I jeżeli oni się skupią na tym, że dobra, to kogo wyeliminować, czy czyje karty wyeliminować, bo w tej grze nie da się wyeliminować gracza, wszyscy grają do końca, natomiast można eliminować karty w konkretnej rundzie. Jeżeli gracze się tylko na tym skupią, a nie będą myśleć o tym, jakby o tym swoim nadrzędnym celu właśnie, no to również nie uda im się wygrać. Więc ciekawa jest obserwacja po tej partii, która trwa zazwyczaj 15 minut, no jak dyskusje są troszkę bardziej zażarte, to 20 minut może, jak ta refleksja przychodzi już po rozgrywce, tak, że ja wiedziałem, że ty jesteś TW, być może nawet trafnie wskazałem, natomiast co z tego, skoro nie dogadaliśmy się między sobą, ci dobrzy opozycjoniści nie dogadali się między sobą, co zrobić, żeby nie tylko eliminować TW, ale również stworzyć tę podziemną drukarnię na przykład.
No tak, więc to jest też ważna lekcja, że no nawet jeżeli rozpoznamy tajnego współpracownika i będziemy wiedzieć, że to on, no to też niekoniecznie możemy wygrać grę. No to też jest dość duża różnica od tej właśnie mafii, o której powiedziałeś, że, no, że naszym celem jest no, zrealizowanie tego zadania. No i zwłaszcza, że też tur jest dość mało, bo są tylko 3 tury, więc to jest naprawdę czasami mało, myślę, że czasu. No, więc naprawdę ci gracze muszą, myślę, że sprężać, ale to jest dobre. Więc fajnie to wyszło. Właśnie, co do tych szkół jeszcze tak chciałem zapytać, bo gra jest przewidziana na 15 minut, czyli myślę, że to jest taki format przewidziany dla szkół też, prawda?
Ona jest pomyślana w ten sposób, żeby... Okej. W domu też można grać, żeby było jasne, czy gdzieś w jakichś tam klubach planszówkowych i tak dalej, i tak dalej. Też no, mam nadzieję, że jest to po prostu całkiem ciekawa rozrywka.
Tak.
Ale jako, że jest to również narzędzie edukacyjne, to jest ono pomyślane w ten sposób, żeby się zmieścić w ciągu 45 minut od dzwonka do dzwonka. Tak jak już wspomnieliśmy, mamy tę wideoinstrukcję, czyli nauczyciel, który rozpoczyna lekcję, sprawdza obecność, załóżmy, że 3 minuty czy do 5, włącza wideoinstrukcję, która trwa 12 minut. Jest dość szczegółowa, ale też chodzi o to, żeby nie musieć później już jakoś szczególnie czegoś dopowiadać podczas rozgrywki. Czyli mamy tam te 15 minut, później mamy grę od 15 do 20 minut, jak wspomniałem, no i zostaje jeszcze te 15-10 minut albo na jeszcze jedną rozgrywkę. Zazwyczaj tak się kończy z tego, co widziałem. Zamiast jakby porozmawiać sobie o tym, co właśnie robiliśmy, to uczniowie często chcą zagrać po prostu jeszcze raz i wtedy mam nadzieję, że te dyskusje pod jakby moderowane przez nauczyciela przechodzą po prostu, nie wiem, na godzinę wychowawczą na przykład, czy na następną lekcję historii WOS-u, czy języka polskiego. W każdym razie po 45 minutach mamy jakby cały cykl gry zamknięty. No i też jako, że jest aż do 9 osób, no to w zależności od tego, jak ta klasa jest liczna, ale no, klas liczniejszych niż tam 30 parę osób chyba nie ma, więc 4 egzemplarzami można zapełnić całą klasę, zapewnić im możliwość rozgrywki.
I jak masz jakiś też może feedback od uczniów, tak? Czy mają jakieś też pytania takie historyczne? Czy, no bo rozumiem, że ta gra też ich nurtuje, wzbudza jakoś też, pobudza ich wyobraźnię co do tego, jak wyglądały lata 80. Czy dostajesz też w związku z tą grą jakieś takie pytania albo jakieś takie ich refleksje na ten temat? No jak wyglądała ta konspiracja?
No, zacznijmy od tego, że dla współczesnych nastolatków lata 80. to jest historia tak odległa, jak dla mnie czy dla ciebie była II wojna światowa. To nawet nie od swoich rodziców się dowiadują o tym, że tam się stało w Kalejkach, tylko od swoich dziadków. Tak, bo to jest, ile minęło od roku 80., 45 lat już, tak? To jest naprawdę bardzo odległa historia dla tych młodych ludzi. Więc takie rzeczy jak skoro mamy tę podziemną drukarnię tutaj wyłożoną, takie rzeczy, że w podziemnej drukarni nie było drukarek, tylko trzeba było zbić ramkę do sitodruku. To już samo jest w sobie dla nich czasami interesujące. I no właśnie zadają te pytania, tak, że no, to po co nam drewno do robienia ramki, tak? Albo ostatnio miałem pytanie, tam jest też jedna z misji strajk Niezależnego Zrzeszenia Studentów. I również było takie pytanie, no ale co to za problem zrobić strajk? Dla tych młodych ludzi czasami nie jest oczywiste to, że zorganizowanie strajku w latach 80. to nie było takie hop-siup jak teraz, że w zasadzie każdy może sobie strajkować, gdzie jest zresztą wielki dorobek Solidarności, tak? Wtedy to nie było takie proste, takie oczywiste, takie bez poważniejszych konsekwencji. Także wczytując się w opisy tych misji też zadają później pytania. No, odpowiedzi na te pytania znajdują się w dużej mierze w broszurze edukacyjnej. I właśnie to jest to, do czego mam nadzieję wiele z tych osób sięgnie. Zresztą ja może podam przykład z mojego domu. Już wspomniałem o grze ORP Orzeł. I mój starszy syn teraz ma 12 lat, wtedy miał 11 albo 10, już dokładnie nie pamiętam, po rozegraniu partii ze mną właśnie w grę ORP Orzeł, sam z siebie sięgnął po tę broszurę dołączoną do tamtej gry po to, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na temat, co on w ogóle w tej grze robił. I tutaj również te pytania padają, jak ja jestem na zajęciach albo nauczyciel, to odpowiadamy, ale jeżeli jeszcze bardziej chcą tę wiedzę pogłębić, no to mam nadzieję, że sięgają do tej broszury dodanej do gry.
A czy myślisz, że ta gra mogłaby też, można powiedzieć, spodobać się ludziom z zagranicy, czyli tak można powiedzieć trochę pójść na eksport? Czy myślisz, że mogłoby to być takie, znaczy no, przy pewnych zastosowaniach, no bo powiedzmy, że takie doświadczenie no, tych wszystkich demoludów jest jednak podobne, jeżeli chodzi o pracę operacyjną, różnego rodzaju bezpiek, które były w tych krajach. Myślę, że to jest też coś takiego, co mogłoby zaciekawić też ludzi, no nie wiem, w Rumunii, na Węgrzech, jak ty uważasz?
Mam nadzieję, że tak. Zresztą podobnie jak kolejka, która, jak wiemy, ma wiele różnych wydań w obcych językach. Mnie się zdarzyło za granicą grać kilka razy, natomiast to w większości była polska młodzież, ale raz rzeczywiście grałem z Niemcami. Musiałem tak na szybko wtedy przetłumaczyć te karty, ponieważ ta gra jest w języku polskim, natomiast przetłumaczyłem karty i po prostu tłumaczenie na stole sobie leżało i ci Niemcy mogli zerknąć, co tam jest napisane właśnie z tej karty pomocy przeze mnie na szybko przygotowanej. Niemcy, którzy byli, mieli doświadczenia rodzinne gdzieś tam w Niemczech wschodnich, rzeczywiście mówili, że to oni rozumieją, o co chodzi, że cenzura, że bezpieka i tak dalej. No, Niemcy, którzy byli z Niemiec zachodnich, bo to była taka grupa mieszana, może niekoniecznie, ale to być może dlatego ta wartość edukacyjna może być jeszcze większa dla tych, którzy tego nie przeżyli, chociaż pewnie dla nich będzie to bardziej abstrakcyjne.
Jeszcze chciałem się zapytać, bo jesteś twórcą tej gry, więc to też mnie bardzo ciekawiło, jak wygląda proces twórczy powstawania takiej gry, właśnie to jeszcze raz pokażmy, jak wygląda ta gra Conspira. Czy od początku to była taka, można powiedzieć, czysta wizja, że tak, wiedziałeś, że ta gra ma wyglądać tak, tak i tak, czy to był taki proces kształtowania się, że były jakieś koncepcje odrzucane, coś tam ktoś ci doradził, jak to wyglądało?
Zaczęło się od tego, że jak dostałem jakby polecenie przygotowania jakiegoś narzędzia edukacyjnego, które będzie takie mocno wrocławskie, bo pierwotnie to było mocno wrocławskie, później stało się bardziej uniwersalne, tak jak teraz, ale wciąż wątki wrocławskie można tutaj znaleźć. No to stworzyłem prototyp, w którym nie było tajnych współpracowników. I po prostu byli działacze opozycji i oni sobie między sobą jakby dogadywali się, dokładali te zasoby i te misje realizowali. Pewnie jakąś tam wartość edukacyjną to mogłoby mieć, natomiast po rozegraniu kilku takich testowych partii wśród moich znajomych stwierdziłem, że to jest nudne po prostu, że żadnych emocji nie ma nad tym stołem, a wartością bardzo istotną przy narzędziach grywalizacyjnych, nazwijmy to, jest to, żeby te emocje jednak były, bo dzięki zaangażowaniu w rozgrywkę, dzięki pojawianiu się tych emocji można lepiej zapamiętać, co właśnie robiliśmy i sięgnąć po coś więcej. Więc później stwierdziłem, że ten mechanizm ukrytego zdrajcy, którego znamy z wielu różnych gier, nie tylko z Mafii, ale z Nemezis, z Battlestar Galactica i tak dalej, to nie jest nic super odkrywczego, że ten mechanizm będzie tutaj idealnie pasował, ponieważ po prostu w latach 80. byli, nie tylko wcześniej też oczywiście, ale byli tajni współpracownicy właśnie w tych grupach opozycyjnych, no i ich zadaniem było nie tylko donoszenie, bo o tym też trochę może na tym się za bardzo skupiłem, ale przecież tajni współpracownicy też działali na rzecz dezintegracji grup, rzucania oskarżeń wzajemnych, tak, może o tym powinniśmy też powiedzieć, a troszkę zapomniałem, tak, że tajni współpracownicy również tak tutaj grają, tak, że starają się oskarżać innych o to, że to ty jesteś tym złym, ty donosisz, tak? I zresztą ta dezintegracja, to skłócanie środowisk opozycyjnych również bywało zadaniem właśnie TW, więc ta mechanika okazało się, że świetnie do tej tematyki pasuje. No i jak miałem już taki prototyp, jeszcze wciąż rysowany na jakichś wyrwanych kartkach z zeszytu, poszedłem do mojego bezpośredniego przełożonego we Wrocławiu, czyli dyrektora oddziału Kamila Dworaczka. Pokazałem mu to, on zobaczył w tym potencjał, powiedział, że mu się to podoba, pozwolił pracować dalej. No i od tego momentu tak naprawdę zaczęły się już intensywne testy. Zjeździłem naprawdę wiele różnych szkół, różne kongresy, konwenty i tak dalej, i tak dalej. Pokazywałem to. Tak naprawdę odchudzałem zasady głównie, jeżeli widziałem, że jakaś zasada nie jest prosta, nie jest oczywista, no to z bólem serca musiałem ją wyrzucać po to, żeby po prostu już pierwsza partia była w miarę sensowna, powiedzmy, tak, żeby nie trzeba było wertować tej instrukcji przy każdym ruchu, tylko żeby można było w miarę płynnie w to zagrać, no bo jeżeli mamy założenie, że w ciągu 45 minut powinniśmy zakończyć pewien cykl od A do Z, no to musi to być gra w miarę prosta, więc zasady wylatywały, wylatywały. Co nie znaczy, że po wydaniu już gracze nie mają nowych pomysłów. Zresztą mam nadzieję, że wkrótce na stronie internetowej pojawi się taki zestaw fanowskich wariantów, które są niektóre bardzo ciekawe.
A to będą jakieś inne misje, czy...
Nie, ale na przykład wariant, który chyba mi się najbardziej podoba z tych, które gracze, którzy już gdzieś tam w domach grają i czasami dostają informację zwrotną, polega na tym, że jakby według mojego pomysłu zawsze wiemy, ile jest tajnych współpracowników. To znaczy bierzemy określoną liczbę opozycjonistów, określoną liczbę tajnych współpracowników, tasujemy, nie wiemy kto, ale wiemy ilu. Czyli, że na przykład na rozgrywkę na 9 osób to będzie 3, tak? Natomiast jeden z graczy, który twierdzi, że już tam 50 kilka partii rozegrał, zaproponował, że on testował taki wariant u siebie i to się fajnie sprawdza, że on bierze te wszystkie karty, obojętnie na ile osób gra, i nigdy nie wiadomo, ilu jest tajnych współpracowników, ilu jest opozycjonistów, więc może się zdarzyć, że nie ma w ogóle tajnych współpracowników, albo może się zdarzyć, że są sami tajni współpracownicy, co pewnie się zdarzało też, tak, więc nie jest to ahistoryczne, więc przez recenzje merytoryczne, mam nadzieję, taki wariant przejdzie u nas w IPN-ie. Natomiast wydaje mi się to o tyle ciekawe, że dodaje dodatkowego takiego smaczku niepewności. No okej, może się okazać wtedy, że ta gra będzie zbyt łatwa albo zbyt trudna, ale na szczęście ona trwa tylko 15 minut, więc nawet jeżeli tak się okaże, to nie szkodzi, bo możemy sobie zagrać jeszcze raz.
Ja myślę, że właśnie siłą tej gry jest też to, że ona jest łatwa do wytłumaczenia i tak szybko się da ją wytłumaczyć, że da się szybko rozegrać. No i że ona nie jest powtarzalna, znaczy, no jest oczywiście powtarzalna w takim sensie, że jest kilkanaście misji, zasady są takie same, ale że to też zależy mocno od podejścia graczy, od tego, że no ktoś, no tak jak właśnie o tym wspomniałeś, bo to jest dość też istotne, że ktoś może grać na dezintegrację grupy, że będzie no, najgłośniejsza osoba w grupie, która będzie non-stop kogoś oskarżać i okaże, że to on jest tym agentem, albo z kolei ktoś może się właśnie nie wychylać, że po prostu ktoś przyjmie taką taktykę, że będzie no, nie będzie za dużo mówił, będzie się udawał, że się dokłada, a później się okazuje, że to ta najbardziej niepozorna osoba była tym agentem, więc myślę, że to jest gra, która no, wzbudza dużo emocji, zresztą to nawet sam o tym mówiłeś, że, więc dobrze, to ja w takim razie ci bardzo dziękuję, życzę ci powodzenia przy dalszej popularyzacji gry. Zresztą dzisiaj nawet jeszcze zagramy, bo przychodzi do nas jeszcze grupa, którą razem z tutaj Grzegorz też będzie demonstrował, więc zobaczymy jeszcze to dzisiaj w praktyce. Ja Państwu serdecznie jeszcze raz polecam grę Conspira i zapraszam, no nie, właśnie, bo to jest jeszcze pytanie tak na sam koniec. Czy zamierzasz jeszcze tworzyć jakieś gry, czy to był taki powiedzieć one shot, że chciałeś zrobić taką grę, zrobiłeś i to wystarczyło, czy obudziłeś sobie duch takiego twórcy planszówek?
Mam w szufladzie w tej chwili dwa prototypy. Czy one kiedyś ujrzą światło dzienne, ciężko mi powiedzieć. Jeden z nich rzeczywiście jest o historii najnowszej, więc być może w Instytucie Pamięci Narodowej uda się to kiedyś wydać, ale to jeszcze daleka droga do pracy nad tą grą trwała półtora roku, więc zanim poważnie podejdę do innych projektów, to myślę, jeszcze niestety troszkę czasu minie, więc no, na pewno nie w tym roku. A co będzie w latach kolejnych? Trudno mi powiedzieć, mam nadzieję, że tak, ale nie wiem.
Dobrze, to ja jeszcze raz ci dziękuję i zapraszam też Państwa do Centralnego Przystanku Historia Marszałkowska 107. Też oczywiście mamy zajęcia dla szkół w oparciu o gry planszowe, ale też a propos Wrocławia, mamy też strefę nowych technologii, gdzie jednym z tych projektów, które tam są, to jest Szybowcowa 87, czyli można przy pomocy gogli VR zwiedzić tajną drukarnię Solidarności Walczącej, więc to tak w nawiązaniu do tejże naszej planszówki, więc zapraszam i na gry, nasze gry komputerowe, zobaczenia tych VR-ów, no i też w przypadku szkół też zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą planszówkową, ale oczywiście też nie tylko. Dobrze, to ja w takim razie ci dziękuję i życzę Państwu miłego dnia. Do widzenia.
Bardzo dziękuję, do widzenia.